Dzień dobry, Bartosz Majewski. Witam serdecznie w czwartkowym forum inicjatywy realizowanej przez SGH i Forum Ekonomiczne. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są wyzwania stojące przed sektorem ochrony zdrowia i wielką przyjemnością przedstawię dzisiejszych ekspertów. Zacznę od gościa z zewnątrz, pan profesor Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego.
Witam serdecznie.
Oraz reprezentująca SGH pani profesor Barbara Więckowska.
Dzień dobry Państwu.
Jesteśmy w okresie wychodzenia z pandemii. Ten najcięższy okres, zdaje się, jest za nami, ale to nie koniec pewnych wyzwań i problemów z tym związanych, bo między innymi statystyki nadmiarowych zgonów, pewnego długu zdrowotnego, który powstał w pandemii, optymizmem nie napawają. I chciałem zacząć od tego, czy ten dług zdrowotny po COVID-zie to rzeczywiste wyzwanie dla służby zdrowia. Panie profesorze.
Tak, to jest rzeczywiste wyzwanie dla zdrowia. Ale to jest bardzo ciekawe. Jestem dzisiaj w Szkole Głównej Handlowej i właściwie należałoby doprowadzić do sytuacji, żebyśmy sobie jasno zdefiniowali, co to znaczy ten związek frazeologiczny dług zdrowotny.
Od tego zacznijmy. Bo
my i ten dług, no właśnie, ten dług oczywiście i słowo dług jest najbardziej związane właśnie z tą szkołą. Bo oczywiście ludzie mają długi i ludzie muszą te długi spłacać.
Tego tak? Uczymy.
Więc i tego państwo uczycie. I teraz, co to znaczy spłacić ten dług? Kto ten dług zaciągnął? No więc myślę sobie, że można w jednoznaczny sposób odpowiedzieć, że ten dług został zaciągnięty przez całe społeczeństwo. Na pytanie dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że społeczeństwo, że my wszyscy, ja też nie jestem doskonały, źle wybieraliśmy, jeżeli chodzi o nasze postępowanie zdrowotne. Tak? Przestaliśmy o siebie dbać, paliliśmy papierosy.
Bardziej w pandemii, czy tak samo?
To znaczy, generalnie wszystko to się skumulowało. To jest kumulacja pewnego problemu. Bo teraz jest trudno ten dług spłacić, prawda? Jak nie było pandemii, to jakoś to spłacaliśmy. Jakoś to spłacaliśmy. Ale w pewnym momencie następuje kumulacja długu i myślę, że Państwo o tym uczycie studentów. Także w jaki sposób postępować z tym, żeby ta kumulacja długu nie doprowadziła do totalnego bankructwa, upadłości, prawda? To słowo jest też bardzo, bardzo istotne, bo na końcu tego długu zdrowotnego ta upadłość to są dramatyczne problemy zdrowotne ze zgonem włącznie, prawda? I przecież w tej chwili musimy tak działać, żebyśmy nie doprowadzili do sytuacji, która spotkała nas w trakcie pandemii, związana z nadmiarowymi ilościami zgonów, z nadmiarowymi zgonami, co także było związane ze złymi wyborami, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, kto wtedy umierał, tak? Umierali ci, którzy mieli wielochorobowość, którzy mieli cukrzycę, choroby układu krążenia, czyli te choroby, na które sami pracowali, na które sami pracowaliśmy. No i teraz problem polega na tym, czym można to odwrócić. No, odwrócić to można wyłącznie poprzez niezwykle pryncypialne działania z dziedziną, którą ja się zajmuję, czyli ze zdrowiem publicznym. A tak naprawdę główny paradygmat zdrowia publicznego to są dobre wybory zdrowotne. Tak? Wiem, że to jest dla mnie dobre, no muszę być pryncypialny, w związku z tym nie palę, zdrowo się ożywiam, jem 5 razy dziennie warzywa, owoce, chodzę na spacery, śpię. To generalnie wiem, co to znaczy medycyna stylu życia i słucham się profesjonalistów, a nie tych, którzy sprzedają mi ułudę w postaci różnych przedziwnych preparatów, które natychmiast postawią mnie na nogi i są takim bardzo prostym rozwiązaniem do tego, że miał poczucie, że cokolwiek robi. Oczywiście jest to absolutna ułuda i fikcja.
No panie profesorze, ale chyba się pan ze mną zgodzi, że właśnie ten dług, on nie pojawił się tylko w pandemii, on był ukryty przed pandemią, a de facto żeśmy odkryli i pokazali, jak krój jest nagi właśnie podczas pandemii, bo to nie jest tak, że te nagle wzorce nam się zaburzyły, żyliśmy zdrowo, po prostu nie byliśmy tego świadomi, jak bardzo to jest ważne. To chyba to jest taki właśnie element...
Najlepsza diagnoza z możliwych. Cieszę się bardzo, że właśnie mówi o tym pani profesor. Część polityków zajmujących się zdrowiem w ogóle o tym nie chce słyszeć ani mówić, dlatego że no mówi się jednak często, jak ktoś jest takim zwykłym politykiem, bo politycy zdrowotni to być może jest inna kategoria, taki zwykły polityk nie jest w stanie tego powiedzieć. Ja mu się wcale nie dziwię, dlatego że natychmiast zostanie zhejtowany. Przerzucanie odpowiedzialności na społeczeństwo jest dramatyczne ze względów politycznych, tak nikt go nie wybierze. Najłatwiej jest namierzyć kogoś odpowiedzialnego i to nie mogę być ja, prawda? To oni. Kto to jest to oni? To Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za opiekę zdrowotną, w cudzysłowie, bo za to, żebyśmy byli zdrowi, odpowiadamy sami. I ktoś to wreszcie mówić musi w sposób niezwykle jednoznaczny. Ja jestem dość mocno impregnowany, jeżeli na hejt, i doskonale wiem, co mnie czeka w momencie, kiedy będę mówił to publicznie. Mam swoje konto na Twitterze i każda moja wypowiedź, która nie jest taka, jaką ludzie chcą usłyszeć, natychmiast spotyka się z falą hejtu. No coś zupełnie fascynującego. Pani profesor, muszę o tym powiedzieć, bo zdarzyło się to przedwczoraj. Nowa Zelandia podjęła niezwykle ciekawe działania dotyczące rzucenia papierosów. Nowa Zelandia chce być krajem wolnym od tytoniu. Kraj wolny tytoniu, taki kraj, gdzie pali poniżej 5% społeczeństwa. W związku z tym zaplanowała, że ci, którzy są urodzeni w roku 2009 i oni jeszcze nie palą, nie będą mieli w ogóle dostępu do papierosów. To z grubsza tak wygląda. Niezwykle atrakcyjne działanie, jeżeli chodzi o zdrowie publiczne. Ja podrzuciłem taki tekst na Twitterze. Do dzisiaj rana chyba 113 tysięcy osób zobaczyła ten tweet, około 400 osób to mocno zhejtowało, głównie używając argumentów ad personam, ale to właściwie nie ma żadnego znaczenia, ale oprócz argumentów ad personam był jeden argument pod tytułem wolność. Zabierają nam wolność, tak? No bo generalnie wszelkie działania związane z dobrymi wyborami zdrowotnymi są jakoś związane z wolnością, tak, z wolnością wyboru. Tak? No ale moje pytanie jest następujące. Co to znaczy wolność? Warto, żeby wszyscy Państwo, którzy to oglądają, dzisiaj pomyśleli sobie, co to znaczy moja wolność, twoja wolność, jak moja wolność wpływa na to, żebyś ty był wolny, miał poczucie wolności. No właśnie, i to wszystko jest, to być może jest w ogóle podsumowanie, to jest kwestia naszej odpowiedzialności, tak.
Ale tak, właśnie budowa tej odpowiedzialności. Mi się wydaje, że mówienie o tym, kto jest odpowiedzialny za ten dług zdrowotny, właśnie powoduje te bardzo negatywne odczucia, bo wychodzi na to, że ja spowodowałam sama sobie krzywdę. Raczej powinniśmy myśleć o tym, jak edukować społeczeństwo, powiedzieć, okej, mamy problem, spróbujmy go jakoś wspólnie rozwiązać.
Jeżeli ta odpowiedzialność nie jest takim wątkiem, który jest jakoś trafiający na podatny grunt, bo nie chcemy słuchać, że jesteśmy za coś odpowiedzialni, to może właśnie byśmy tylko zobrazowali, jaka jest skala tego długu zdrowotnego i co teraz byłoby rekomendowane, żeby ten problem zmniejszyć?
Znakomite pytanie. Według mojej oceny, i Państwo tego pewnie uczą wszystkich swoich studentów, żeby zmniejszyć dług, to należy po prostu niestety pewnie w jakiejś mierze zacisnąć pasa.
Ograniczyć konsumpcję.
Ograniczyć konsumpcję, prawda, i nie generować kolejnego długu. Także zacząć spłacać ten dług w odpowiednim czasie lub też negocjować z tymi, którzy nam cokolwiek pożyczyli, prawda. I to jest bardzo dobre słowo, negocjacja. No muszę wynegocjować ze sobą, żebym się zaczął zachować wreszcie racjonalnie. Bo ja z tyłu głowy wiem, że to, że palę, jest dramatyczne, to, że nie jem warzyw i owoców, że się nie ruszam, prawda, że źle śpię, że generalnie nie dbam, po prostu zwyczajnie nie dbam o siebie, no doprowadzi do sytuacji mojego, że upadku konsumenckiego, a w tym przypadku upadku zdrowia. Czy utraty całkowitego zdrowia. No i to jest też wielki problem, bo my żyjemy w społeczeństwie, które nie jest zbiorem jednostek tylko, tak. To jest sieć powiązań między nami i naszej odpowiedzialności między sobą, tak. Żyjemy nie tylko dla siebie.
Ale mamy niski kapitał społeczny, więc te powiązania nie są takie doskonałe.
Powiązania nie są doskonałe, no ale przecież jesteśmy tutaj na uczelni, która ma te powiązania właśnie wzmacniać, prawda? I to jest zupełnie fascynujące, bo bardzo blisko my, profesjonaliści zdrowotni, współpracujemy z tymi, którzy zajmują się szeroko rozumianą gospodarką, finansami, prawda? No tym wszystkim, co jest immanentnie związane z naszym zdrowiem, bo też umówmy się, że zdrowie trzeba sobie w jakiejś mierze kupić poprzez dobry wybór, tak? Pójść do sklepu i kupić to, co jest dobre, nie to, co jest byle jakie.
Czyli też wycenić, podjąć pewną decyzję.
Oczywiście i podjąć pewną decyzję.
Czy mi się wydaje, że już jakby model Grossmana pokazuje, że zdrowie jest zarówno tym dobrem konsumpcyjnym, jak i inwestycyjnym. Jeżeli będziemy mówić tylko o tym, że będziemy konsumować zdrowie po to, żeby właśnie mieć lepszą jakość życia w rozumieniu przyjemności, lepsze zarobki kosztem też tego zdrowia, to kiedyś wcześniej czy później ten zasób inwestycyjny nam się będzie kończył. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że jakby wybory jednostki, one są determinowane tym wpływem zewnętrznym. My powinniśmy dbać o właśnie edukację od najmłodszych lat, otwierać się właśnie na to, żeby przez pryzmat zdrowego stylu życia, promowania tego, nagradzania. I to może być to nagradzanie w sposób taki właśnie lokalny, gdzie mamy zorganizowane eventy na poziomie właśnie, nie wiem, jakieś wsi, miasteczek, czy też na poziomie makro, bo jeżeli byśmy powiedzieli teraz, że każda pracodawca, że tak powiem, ma refinansowaną jakąś, nie wiem, godzinę pracy dla pracownika w tygodniu, żeby on tam ćwiczył i tak dalej, to wszystkie te elementy, które wspierają te działania, one tak się potem przełożą nam na skalę makro. No w Niemczech mamy zmniejszenie składki zdrowotnej z tytułu tego, że właśnie prowadzę tam ćwiczę, tak? Tak tutaj, no, ale w Polsce myśmy trochę w drugą stronę poszli, bo karzemy, tak? No bo podatek cukrowy, tak zwane sin taxy, no one są głównie po to, żeby zmniejszać tą konsumpcję, no bo tylko one nie działają. To jakby to jest to, że to właśnie...
Pani profesor, tutaj jeżeli pani pozwoli, będę polemizował.
A bardzo proszę.
Myślę, że tutaj dlatego się spotkaliśmy, że jest to przecież jednak debata. Proszę państwa, te sin taxy, podatki od grzechu. I oczywiście są przeciwnicy tego, jest ich cała masa. Dość łatwo ich można zdefiniować. Którzy mówią, to nie działa, to w ogóle jest kompletnie bez sensu. No miał podatek cukrowy przynieść, nie wiem, 2 miliardy profitu do budżetu państwa. Okazuje się,
ale
że tyle nie przyniósł.
Ale
przecież cel był zupełnie inny i myślę, oczywiście, że w dużej mierze został jednak osiągnięty. Jeżeli największa firma produkująca soki zmieniła formulację i w tej chwili w sokach, które są dostępne, jest istotnie mniejsza zawartość cukru, albo go praktycznie nie ma, bo są tam cukry wyłącznie naturalne, nic nie jest dosładzane, to jest to jeden z największych sukcesów podatku cukrowego. Jeden z największych sukcesów. Za chwileczkę okaże się, że być może nasze dzieci, które w trakcie pandemii przypyły ponad 4 kg, dzięki temu...
Rekordowo w Europie.
Dzięki temu, no Boże, będą przybywać jednak mniej i ten trend dramatyczny zostanie zachowany. Oczywiście nie mówimy o tym, dlaczego one w trakcie pandemii przytyły, prawda? Bo to jest inna kategoria. Ale sumowanie się pewnych niekorzystnych zdarzeń doprowadziło do takiej właśnie. Inna sprawa jest następująca. Jeżeli w przestrzeni publicznej pojawia się słowo podatek, no to pytanie jest, czemu ono ma służyć, tak? Akurat ten podatek cukrowy no dostał dość jednoznacznie określony jako podatek, który ma służyć temu, żebyśmy żyli lepiej, zdrowiej, prawda? Żebyśmy nie zaciągali długu zdrowotnego, bo ten dług zdrowotny właśnie pochodzi z tego cukru, między innymi, prawda?
A nie jest takie ryzyko, że mogę pomyśleć, stać mnie na ten podatek, więc zapłacę i będę korzystał z tych niezdrowych produktów?
Dobrze, no i oczywiście, że tak, stać mnie, generalnie tak można pomyśleć, tylko że jest to niezwykle egoistyczne myślenie, tak? Co to znaczy, że będę z tego korzystał, tak? No, Będę później musiał korzystać także z opieki zdrowotnej, prawda, w postaci, nie wiem, bypassów, operacji kardiochirurgicznych, które kosztują jakieś nieprawdopodobne, lub też do końca życia używania pompy insulinowej, insuliny, no, które oczywiście są refundowane w dużej mierze, ale ktoś za to musi zapłacić. Zapłaci ten, dla którego nie starczy środków na to, żeby, nie wiem, wdrożyć inną nowoczesną terapię zapewniającą mu normalny standard życia, no chociażby po wypadkach komunikacyjnych, prawda? Coś, no, ten worek jest workiem dość mocno ograniczonym. Tam się mieści tylko ograniczona ilość pieniędzy i trzeba o to zadbać, żeby można było je wydawać w sposób niezwykle racjonalny. To nie jest tak, że możemy dopuszczać i do opieki zdrowotnej wpuszczać ogromną ilość środków. Nikt tego nie zaakceptuje. Jest tutaj pewna mądrość postępowania. No, gdzieś musimy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mówić o edukacji, bo to jest ta kategoria. Ile edukacji, a ile legislacji? Nie. Ile legislacji, a ile edukacji? I zawsze musi to pójść dwutorowo, prawda? Kilkanaście lat temu, może 20 kilka lat temu w Polsce paliło mniej więcej 52% ludzi. Do 2020 roku mieliśmy procent palących o 25, to i tak bardzo dużo. COVID i nasze złe wybory zdrowotne, siedzenie w domu, nie wiem, doprowadziły do sytuacji, że mamy w tej chwili trend wzrostowy, którego nie mieliśmy. Wydawało się, że możemy być krajem, który w jakiejś mierze dojdzie do tego, żebyśmy byli krajem wolnym od tytoniu, prawda? I to jest właśnie cały istotny problem, co zrobić, żeby tutaj po jednej stronie była edukacja, to wszyscy mniej więcej wiedzą, że to jest niezdrowe, ale jednak palą, tak?
Właśnie, mamy
tak? A po drugiej stronie legislacja w postaci chociażby różnych aktów związanych z opodatkowaniem większym, prawda? Także implementacja dyrektywy antytytoniowej, która była zresztą bardzo skomplikowana, pani profesor o tym doskonale wie, doprowadziła do sytuacji, że mamy, no nie wiem, napisy i fatalne obrazki na papierosach. I to jest cały ciąg zdarzeń, który za każdym razem był w jakiejś mierze kontestowany przez tych, którym to nie pasowało, firmy, prawda? No generalnie są też tacy, którzy żyją z tego, żeby być kontrowersyjni, czyli będę opowiadał, że to jest niedobre tylko dlatego, że to jest niedobre, bo znajdzie się taka grupa, która będzie mnie wspierała, w związku z tym można to zmonetyzować. Niestety mamy takich dziennikarzy. Ja ich doskonale znam. Co innego mówią, co innego piszą, zobaczą, że że znajduje się jakiś target, który pójdzie za ich tropem, prawda? Więcej lajków, na YouTubie można to lepiej sprzedać. No.
Czy tak, bo z punktu widzenia typowego podejścia ekonomicznego do systemu ochrony zdrowia, no wyższe ryzyko, wyższa składka. I de facto, ponieważ wyższe ryzyko i mamy epidemię otyłości, epidemię cukrzycy, powinniśmy płacić wyższą składkę. Pytanie kto? Czy wszyscy? No podatek cukrowy czy inne syntaksy, bo akcyza na papierosy i alkohol także jest takim pierwszym syntaksem. One miały pokazać, że jeżeli właśnie prowadzisz ten zły styl życia, po prostu płaci wyższą składkę. Nie nazywamy tego wprost składką, ale de facto powinnam więcej płacić na zdrowie za swoje złe zachowania. Tylko właśnie niestety w zdrowiu publicznym jest tak, że te swoje złe zachowania oddziałują na wszystkich. To nie tylko, no pani jest takim dobrym przykładem, no, że nie tylko struje swoje zdrowie, ale także swojego otoczenia. I to jest jakby coś, za co powinniśmy odpowiadać wszyscy i budować tą politykę zdrowotną w zakresie zdrowia publicznego. To jest jakby, uważam, że pandemia dała nam olbrzymią przestrzeń na dyskusję w tym zakresie. Bo po prostu zobaczyliśmy.
I są też pewnego rodzaju programy profilaktyczne, które po pandemii zostają uruchamiane. Chciałem zapytać, czy to dobra odpowiedź na problemy zdrowotne Polaków?
Oczywiście najlepsza. No.
Ale nie działają te programy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.
Ja myślę sobie, że trzeba zobaczyć to z jakiejś jednak, z jakiegoś dystansu, z perspektywy, prawda? Myślę, że jeżeli będziemy tutaj zdeterminowani i szalenie pryncypialni, to one zadziałają. To one zadziałają.
Problem z profilaktyką chyba jest taki, też profesor się ze mną zgodzi, że efekty mamy długofalowe i jednak my, kiedy myślimy o systemie ochrony zdrowia w kategoriach rocznego budżetu NFZ-u, to patrzymy, ile było wizyt, ile było hospitalizacji, ile było świadczeń innego typu. W momencie, kiedy mamy zobaczyć, czy nam dany program zdrowotny zadziałał, czy też nie, to jest perspektywa 5-10 lat, tak? Dopiero wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście osiągnęliśmy zakładany cel, ale warto sobie je stawiać, tak? I mówić o tym już teraz, żeby właśnie inwestować w zdrowie, bo przez cały czas mówimy właśnie o inwestowaniu w kapitał zdrowotny, a nie konsumpcji świadczeń zdrowotnych. To jest chyba bardzo ważny element debaty, który powinien budować nam przede wszystkim jakby efekt szkolny, tak? Bo te dzieci też mi się wydaje, to chyba Austria prowadzi takie rozwiązanie, kiedy to dzieci właśnie dostawały z jabłka, miały zadanie zamienić jabłko na paczkę papierosów, wyciągnąć od rodziców i w tym momencie zacząć dyskutować, dlaczego ty palisz. Jakby przez ten element próbujemy oddziaływać na zachowania, no bo najtrudniejszym jest chyba właśnie zmiana nawyków, tak? No najłatwiej pójść do lekarza, dostać tabletki i się próbować poleczyć, tak?
No właśnie, a tak to niestety nie działa. Będę to powtarzał jak mantrę. Za nasze zdrowie odpowiadamy sami. Nie żaden doktor, tylko my. Nie szpital, nie polityk zdrowotny, nawet nie polityk zdrowotny, tylko my sami, jeżeli potrafimy dobrze wybrać. Zdrowie jest prawdziwą inwestycją i gospodarka państwa jest związana przede wszystkim z tym, że kapitał ludzki, zdrowy kapitał ludzki jest czymś kluczowym w tej chwili. To na całym świecie widać, tak? Jeżeli mamy zdrowego pracownika, jeżeli mamy pracownika także zaszczepionego i dzieci tego pracownika są zaszczepione, to nie mamy absenteizmu, prezenteizmu, prawda? I nie muszę tego mówić w tej szkole, która o tym mówi od tak naprawdę od zawsze, czyli trzeba dobrze wybrać. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, jak pracodawcy powinni do tego podchodzić. Pracodawcy w tej chwili coraz więcej wiedzą na ten temat, jak ważny jest kapitał ludzki, prawda? Zdrowy kapitał ludzki, czyli doprowadzenie do sytuacji, żeby ludzie w zakładach pracy na przykład dobrze wybierali. To jest nieskomplikowane bardzo. Palarnie,
mamy wiele inicjatyw jako odpowiedzialny tak biznes.
Tak jest, odpowiedzialny biznes. Drobiazgi, aparaty wendingowe, co w nich jest? Tam są batony, tak? No ale jakby były warzywa i owoce, to myślę, że te nawyki można by jednak przekierować w odpowiednim kierunku, prawda? Dziesiątki różnych drobnych rzeczy.
To zamachowe trochę to tak by było, tak, to zdecydowanie. Bo pamiętajmy, że nasz system, a to już nie tylko system ochrony zdrowia, w ogóle system ubezpieczeń społecznych nastawiony jest na to właśnie działanie kompensacyjne straty. Nie mam jakby postawione na profilaktykę. Jeżeli mówimy o nim, o rencie z tytułu niezdolności do pracy, my to się skupiamy na tym, w jakiej wysokości ta będzie renta, jaki będzie stopa zastąpienia itd., itd. A nie pracujemy z tym pracownikiem, jak zrobić, żeby on wrócił na ten rynek pracy. I w to właśnie wkładamy, jakby inwestujemy w tego człowieka, żeby on dla nas był pełnowartościowym pracownikiem. Jak nie na tym stanowisku, to na innym. Jakby my musimy zmienić w ogóle myślenie, jeżeli chodzi o ten system ogólnie zabezpieczenia społecznego, nie tylko mówię o zdrowiu, właśnie w kategoriach tego wsparcia długookresowej, wykorzystania tego zasobu kapitału ludzkiego i dzieci, ale też chciałabym zwrócić uwagę na osoby starsze. Tak? Jeżeli ja, że tak powiem, mam osobę starszą zaopiekowaną w rodzinie, no ja w tym momencie jestem w stanie jakby dzielić ten czas na inne czynności związane z moim stanem zdrowia i z moimi dziećmi. Jeżeli ja muszę zaopiekować się osobami starszymi, a o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym i rozwiązaniach opieki długookresowej rozmawiamy od lat. Co najbardziej boi, kolejki do hospicjów. No po prostu to jest niewyobrażalna tragedia dla rodziny, którą trzeba w jakiś sposób tutaj wesprzeć, więc mówienie tylko i wyłącznie w kategoriach zdrowia publicznego, oczywiście to jest inwestycja, ale w krótkim okresie my musimy optymalizować te zasoby, które mamy. Tak?
No optymalizacja, pani profesor, w których obszarach najbardziej, gdzie te obszary związane ze zdrowiem są najbardziej kryzysowe w tej chwili? Gdzie by pani ukierunkowała te działania profilaktyczne, tak żeby ten efekt był trochę szybszy, a nie tak długookresowy, który jest związany z profilaktyką? Które obszary zdrowia, zdaniem pani profesor?
A w tym, no to przede wszystkim, no jakby uważam, że jeżeli robimy przegląd samochodu co roku, no to rozumiem, że powinniśmy także monitorować nasz stan zdrowia regularnie, to jest pierwsza rzecz. Dwa, powinniśmy
wbrać... Mamy program 40+, to tam niewiele osób z tego skorzystało.
No i teraz, ale pytanie, na ile to jest właśnie edukacja? Bo rozwiązań systemowych jest bardzo dużo, tylko pytanie, czy my umiemy z tego korzystać? Jeżeli mam temperaturę, co mam robić? Nie do końca wiem, czy jak podawać leki dziecku. My mamy koszyk świadczeń gwarantowany, ale jest napisany językiem medycznym do rozliczeń ze świadczeniodawcami, a nie do tego, w jaki sposób ja powinienem jako pacjent korzystać z tych świadczeń, tak? Czyli gdzie jest najbliższy szpital, do którego mam pojechać, kiedy, że tak powiem, uderzyłam się w oko i co mam zrobić w pierwszej kolejności? My o takich rzeczach nie wiemy. My mówimy o tym, o pierwszej pomocy, o zachowaniach i jakichś akcjach, ale to jakby nie ma takiego wademekum wiedzy, gdzie jestem w stanie na aplikacji wcisnąć, rób to i to.
Czyli jeżeli pierwsza grupa do działania, żeby były takie okresowe badania Polaków.
No na pewno.
Co jeszcze? Jakie inne obszary zdrowia wymagają takiego pilnego doinwestowania, jeżeli chodzi o tą świadomość profilaktyczną, o taki długotrwały efekt ze strony Polaków?
To znaczy tak.
Mówi się w pandemii o zdrowiu psychicznym jako takim wyzwaniu. Czy tutaj Państwo jako eksperci ten obszar też podzielają? Padła kwestia tych wyborów żywieniowych, z tytoniem, choroby płuc, kardio problemy. Nie chcę tutaj rangować, które są ważniejsze, ale Państwo jako eksperci, czy możecie wskazać, który obszar w pandemii się najbardziej jakby nasilił, jeżeli chodzi o te negatywne konsekwencje i teraz być może tam powinniśmy położyć większy nacisk.
No pytanie tylko, w jaki sposób położyć większy nacisk, bo rzeczywiście myśmy problemy ze samobójstwami, wskaźnikiem samobójstw mieli bardzo wysokie już przed pandemią. One po prostu znowu pokazały, jak bardzo król jest nagi i jak duże mamy ograniczenia w dostępności doświadczeń wynikające też z naszej kadry, tak? Więc te wszystkie rozwiązania, które dają nam możliwość wykorzystania tych e-technologii i e-zdrowia tutaj mogłyby nam bardzo mocno pomóc w kategoriach no właśnie tych aplikacji na telefon wręcz. I to w psychiatrii się właśnie bardzo mocno sprawdza. W Niemcy bardzo w tym kierunku poszły, żeby w jakiś sposób stale monitorować stan zdrowia i oddziaływać wtedy, kiedy rzeczywiście jest tutaj ta największa potrzeba, tak? I widać, że tam te efekty są. W momencie, kiedy mówimy o naszym systemie, no to ja widzę duży problem związany z samym finansowaniem. Jeżeli mamy świadczenia w ambulatorium opiece specjalistycznej finansowane tam naszymi produktami w 11, 12, 13 i tak dalej, technicznie mówię, ale de facto...
hermetycznie przez to.
Ale nie, chodzi mi o to, że jeżeli lekarz musi wymyśleć, jakie kombinacje badań muszę zrobić, żeby ten pacjent rzeczywiście był zdiagnozowany, to na sposób rozliczenia także generuje te niestety powtarzalne wizyty u lekarza, brak przesuwania pacjenta do POZ-u i tego zaufania tego pacjenta do tego, że ten POZ jest w stanie nadciśnieniem prowadzić odpowiedzialnie w taki sposób, że nie muszę widzieć się raz do roku z tym kardiologiem i jestem w stanie, że tak powiem, być prowadzona na poziomie choroby przewlekłej, najniższym poziomie świadczeń. Diagnostyka, która jest realizowana w szpitalach, zamiast to jest jakby system naczyń powiązanych, tak? Jakby uderz w stół, rzeczy się odezwą, no bo de facto widać już było w czasie pandemii, jak bardzo nam świadczenia pediatryczne spadły, tak? No, liczba hospitalizacji ogólnie nam poleciała i jest to zarówno część lecznicza, co jest bardzo słabe, bo chirurgia nie powinno być tutaj te zmniejszenia, ale diagnostyka szpitalna nam się bardzo mocno przycięła, tak jakby też pacjenci nie do końca chcą być diagnozowani, wiedząc o tych ryzykach, no właśnie zakażeń wewnątrzszpitalnych i tych wszystkich innych problemów, które mogą być związane z hospitalizacją. Otwórzmy się na to, dajmy narzędzia i odpowiednie finansowanie świadczeń AS-owych, gdzie to będą pakiety diagnostyczne, jak zrobiliśmy w endokrynologii, gdzie przy chorobach tarczycy po prostu jest pakiet z góry badań płaconych, przez to jakby ta częstotliwość wizyt jest zmniejszona. Uwolnimy trochę moce przerobowe, bo ja trochę się boję, że badania profilaktyczne, one nam wykryją te, że tak powiem, problemy zdrowotne, a trzeba się będzie nimi zająć, więc jakby no, dolewanie do czegoś, co już jest zapełnione, no, powoduje to, że nam się kolejki tylko i wyłącznie zwiększą.
Panie profesorze, w tym kierunku bym poszła. Pytanie.
No ja się absolutnie zgadzam tutaj z tym, co powiedziała pani profesor, ale jednak jako osoba, która nie zajmuje się w tej chwili medycyną naprawczą, tylko zdrowiem publicznym, chcę powiedzieć na przykład o tym, co jest jednym z największych problemów polskich w tej chwili, to jest psychiatria. To jest psychiatria dzieci. Ja byłem przerażony, kiedy kilka dni temu któryś z psychologów na jednym z mediów społecznościowych pokazał oczekiwania dzieci, które do niego przyszły z powodu jakiegoś kryzysu. Przyprowadzili je oczywiście rodzice. Gdy dzieci na kartkach napisały, jakie są ich marzenia, czego one oczekują. Na tych kartkach było jedno marzenie. Bliskość moich rodziców. Możliwość rozmowy. Chłopiec napisał, że marzy o tym, żeby tata go przytulił, ale tata nie chce go przytulić, bo to nie jest męskie. Tak? I gdybyśmy z takim przekazem dotarli, czego tak naprawdę oczekują dzieci? Dzieci oczekują tego, żeby z nimi być. Ja mam takie ważne określenie, może nie określenie, ale opowiadam o tym ciągle, co jest najważniejszym meblem w domu?
Stół.
Oczywiście jest to stół, tak? Przy czym są bardzo piękne stoły i one służą dekoracji, ale nie służą temu, do czego stół został, dlaczego został stworzony. Stół został stworzony do tego, żeby głównie przy nim jednak jeść,
rozmawiać,
wspólnie także gotować. Jeden posiłek dziennie z rozmową, nie ze smartfonem przy talerzu i łączeniem się, nie łączeniem się ze sobą, to powoduje właśnie to, że te dzieci na tych kartkach piszą takie rzeczy. Tak? Ilu byśmy nie mieli psychiatrów i psychologów, to będziemy mieli takie same problemy. Te problemy są rozwiązywane przez nas samych. I oczywiście dramat polega na tym, że te kłopoty rozpoczęły się dużo wcześniej. Zaczęliśmy szaleńczo pracować, tak? korporacje, wymagania, praca zdalna, która powoduje to, że pracujemy więcej. Często pracujemy więcej niż pracowaliśmy do tej pory, tak? Bo mamy ten czas wydłużony. Chcemy być potrzebni, pokazywać swoje zaangażowanie. Kto na tym traci? Tracą na tym przede wszystkim dzieci. I musimy wrócić tutaj do istotnego do rozsądku. I za każdym razem ten rozsądek polega na tym, żeby huknąć się mocno w piersi i pomyśleć sobie, dobrze, ale ileż to rzeczy zależy ode mnie samego. I oczywiście problem też polega na tym, i trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy najlepszą opiekę zdrowotną na świecie za te pieniądze.
Za te pieniądze,
które w tej chwili mamy, mamy najlepszą opiekę zdrowotną, najlepszą na świecie. I to właściwie można by się uczyć, jak to jest możliwe, żeby osiągnąć takie efekty, bo jeżeli chcemy zbadać szereg różnych rzeczy, to one są robione w Polsce w sposób fantastyczny. Są takie sektory, które mamy na pewno najlepiej rozwiązane, czy też równorzędnie rozwiązane z tymi, którzy wydają na świecie najwięcej pieniędzy. Kardiochirurgia, kardiologia, dostęp do nowych technologii związanych chociażby z chirurgią naczyń. Dziesiątki różnych rzeczy zostało załatwione w sposób kompleksowy, co jest także niezwykle ważne. Leczenie ostrego zespołu wieńcowego, czyli zawału serca w sposób kompleksowy.
Z rehabilitacją
na czele. Rehabilitacją na czele, prawda, z edukacją pacjentów, także później z wtórną profilaktyką, więc to w Polsce działa. Ale oczywiście, no co zrobić, żeby działało to wszędzie? No trzeba dorzucić do tego niestety środków i
to pytanie, kształcić. W jaki sposób zapewnić odpowiednie finansowanie? Czy bardziej odpowiednie? Bo samo odpowiednie to pewnie będzie tutaj niewłaściwym sformułowaniem. Pani profesor zaczęła we wcześniejszej wypowiedzi do pewnych wątków nawiązywać, ale gdybyśmy tak ogólnie, i wiem, że to nie jest pytanie na 3 minuty, które nam zostały, ale takie najważniejsze elementy tego odpowiedniego finansowania dla ochrony zdrowia teraz.
Czy tak, system ochrony zdrowia, który mówimy, że mamy ubezpieczeniowy w Polsce. No jak ubezpieczeniowy, ja płacę składkę, a zakład ubezpieczeń o nazwie Narodowy Fundusz Zdrowia powinien być gotowy do wypłaty świadczenia. W kodeksie cywilnym, gdybyśmy mieli komercyjne ubezpieczenie, było wiadomo, że zakład ubezpieczeń w ciągu 30 dni ma nam wypłacić świadczenie, chyba że będą okoliczności niesprzyjające temu. W przypadku systemu ochrony zdrowia nie mamy realności ochrony ubezpieczeniowej i mówienie teraz, żeby teraz płaćmy więcej na wyższą składkę zdrowotną, jest nieetyczne, bo ja teoretycznie kupuję pewne świadczenie o nazwie gotowość, więc pytanie, za co ja powinna więcej płacić. Polska jest wyjątkowym krajem na mapie Unii Europejskiej, bo jesteśmy krajem praktycznie o najniższej składce zdrowotnej i niefinansowanej w żaden sposób przez pracodawcę, więc jakby my kompletnie uciekamy od wszystkich innych rozwiązań. To, że powinniśmy mieć więcej w tym systemie, to jest prawda, tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie jakkolwiek zwiększyć to finansowanie, bo nie będzie zgody społecznej, moim zdaniem, na zwiększenie składki. Możemy myśleć o tym elemencie związanej albo z komercyjnymi ubezpieczeniami i odpisami dla pracodawców, albo zwiększeniem finansowania ze środków budżetowych, na co się powinniśmy zgadzać, ale idziemy w drugą stronę, bo właśnie przecież obcięliśmy finansowanie budżetowe, gdzie mówimy, że dostęp do świadczeń powinien być dla wszystkich, szczególnie medycyny ratunkowej i tak dalej. Tutaj zmieniamy całkowicie filozofię systemu, więc ciężko mi znaleźć te dodatkowe środki finansowe. Chyba że pójdziemy kierunkiem myśli profesora religii, kiedy właśnie mówił o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym, czyli wydzielimy kolejne jakieś ubezpieczenie i część świadczeń sfinansujemy po prostu za nowe środki finansowe. Ja tu nie widzę rozwiązania takiego jakby zgody na sfinansowanie czegoś, co nie działa. My powinniśmy poprawić efektywność obecnie systemu, bo da się to zrobić i jakby to nie jest tak, że osiągnęliśmy wiele, to fakt, natomiast jesteśmy w stanie za podobne pieniądze jakby przeorganizować trochę te świadczenia o tyle, że najważniejszym moim zdaniem zasobem, jakby jeżeli chodzi o nasz system, to jest czas pracy lekarza. My powinniśmy po prostu to maksymalnie wykorzystać i odciążyć jak tylko się da innymi działaniami po to, żeby ten lekarz miał ten czas. Ja bym w tym kierunku szła, a nie szukała nowych źródeł, bo nie jesteśmy w stanie, moim zdaniem gospodarstwo domowe nie udźwignią kolejnego ciężaru. Syntaksy to jest dodatkowe jakby źródło finansowania systemu, ale to są jakby krople w morzu potrzeb. No słuchajcie, 120 miliardów na zdrowie, no to jakkolwiek chcemy zwiększyć, żeby to było odczuwalne, to naprawdę musiały być duże pieniądze.
Panie profesorze, jak zapewnić odpowiednie finansowanie dla ochrony zdrowia?
To jest pytanie głównie do ekonomistów i socjologów. W jaki sposób można uzyskać dodatkowe środki, żeby zostało to zaakceptowane przez społeczeństwo? Ja się trochę boję o tym mówić, ale jak gdyby jestem w zupełnie nowej rzeczywistości, ponieważ pani profesor powiedziała to w sposób zupełnie jednoznaczny. I tak sobie myślę, że muszę wrócić tutaj do początków transformacji ustrojowej. Proszę Państwa, reforma systemu ochrony zdrowia była najpóźniejszą reformą wprowadzoną po okresie transformacji ustrojowej. I nie ukrywam, że to właśnie w tych murach gdzieś, ale już chyba tego nie ma w tej chwili, panowała taka idea, że każde pieniądze, które się wyda na ochronę zdrowia, i tak będą zmarnowane, z tego nie będzie efektu. Zamykam temat, on jest bardzo drażliwy.
A jednocześnie bo teraz zdrowie nie może upaść.
A tak jest. No i co, po co to inwestować? No to, z tego nie mamy ani rozwoju gospodarczego, no PKB nie rośnie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tak trudno szła transformacja z takiego systemu siemaszki do systemu ubezpieczeń zdrowotnych, czy para ubezpieczeń zdrowotnych, bo nigdy nie dokończyliśmy tej reformy tak naprawdę.
Niestety.
Ale tak, to jest niezwykle związane i istotnie związane z tym, żeby w tej chwili słowa pani profesor, to było coś najważniejszego, co rzekłbym, przyjmie każdy student szkoły głównej handlowej, każdy profesor, każdy naukowiec, ponieważ ma już własne doświadczenia po roku 99, to zupełnie inaczej wygląda. I po prostu trzeba do tego podejść w sposób niezwykle pryncypialny. Umieć zdobyć te pieniądze, ale także doprowadzić do sytuacji, w której szpitale, placówki ochrony zdrowia będą w istotny sposób lepiej zarządzane, bo tu jest też wiele do zrobienia, tak? To są właśnie bardzo mądrzy ekonomiści, którzy w dużej mierze zarządzają w tej chwili szpitalami i oni sobie znakomicie radzą. Zarząd szpitala to nie jest lekarz, oczywiście on tam powinien być, ale stworzenie zespołu, kogoś, kto potrafi liczyć, analizować, właśnie doprowadzić do takich dobrych wyborów ekonomicznych, tak? No to wszystko można zrobić w sposób zupełnie jednoznaczny. I w pełni zgadzam się z tym, co mówi pani profesor. Nasi lekarze w Polsce to są lekarze, którzy, myślę, marzą o jednym, żeby pracować w jednym miejscu. Ilość czasu, które lekarz poświęca na przemieszczanie się między szpitalem, przychodnią, prywatnym gabinetem, czymś tam jeszcze, drugim szpitalem, takich lekarzy, ja ich nazywam torbaczami, prawda, którzy z torbą lekarską gdzieś tam biegają, no jest zupełnie nieprawdopodobna, tak? To ten czas, gdyby ten czas poświęcić efektywnie pacjentowi i odpowiednio za to zapłacić, żeby był pełen, ekwiwalent tego, przepraszam za brzydkie słowo, szwendactwa, to sytuacja by była kompletnie inna. Tak mamy, no wszyscy twierdzą, że mamy zbyt małą liczbę lekarzy. Lekarze twierdzą, że jest ich wystarczająco, w związku z tym nie warto kształcić następnych. No ale zarazem, jak się analizuje to, co nas czeka za kilkanaście lat, społeczeństwo się dramatycznie starzeje, a ostatnie kilka lat życia wymaga nieprawdopodobnej medykalizacji i dostępu do ochrony zdrowia. W związku z tym z całą pewnością należy myśleć o tym, żeby tych lekarzy w Polsce było więcej i w niezwykle efektywny sposób ich wykorzystać.
Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części proszę pytania wzajemne i nadszedł ten czas. Bardzo proszę pana profesora o pytanie do pani profesor, a później o rewanż.
O rewanż. Zabrzmiało to jak taki pojedynek.
Pani profesor, wiem, że wszystko przed panią. Jest pani w tej chwili ministrem finansów.
Tak, no. Już.
Pani profesor, z której szufladki przełożyć, żeby dołożyć opiece zdrowotnej?
To może nawet premierem.
Dobrze, niech pani będzie premierem. Życzę pani tego. Znam panią profesor od wielu, wielu lat i wiem, że absolutnie na to zasługuje, żeby być chociażby wicepremierem odpowiedzialnym za zdrowie. Byłoby to genialne, że za zdrowie odpowiada finansista.
Znaczy pytanie jest bardzo trudne, bo rzeczy powiem, potrzeby są, znaczy nie zabierałabym systemu ochrony zdrowia tych środków budżetowych, które teraz są. i bardzo mocno bym postawiła na medycynę pracy. Ja uważam, że to jest element, który można by było bardzo mocno wykorzystać w zakresie wczesnej rehabilitacji i powrotu do zdrowia pracowników. Uważam, że to są środki finansowe, które są wykorzystywane w sposób może mniej efektywny niż powinny być. Drugą rzecz, którą bym rozważała, już, że tak powiem, robiłam wstępne analizy po połączeniu, znaczy to nie są pomysły, że tak powiem, nowe. Połączenie systemu ubezpieczenia chorobowego ze zdrowotnym, bo w szeregu krajów jest to jeden fundusz i rzeczywiście no po co płacić zasiłek chorobowy dla osoby czekającej w kolejce na świadczenia zdrowotne, więc to bym mogła zwiększyć efektywność tej części systemu, gdybym próbowała łączyć te fundusze po to, żeby osiągnąć większą efektywność w tym zakresie. Tak bym zaczęła działać.
To było tutaj bardzo krótkie expose, ale mamy ograniczony czas. Proszę teraz o na zasadzie wzajemności pytanie do pana profesora.
Panie profesorze, to ja mam pana takie pytanie. Gdyby pan był ministrem zdrowia, który program polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia publicznego uważa pan za najważniejszy z punktu widzenia przełożenia właśnie na efektywność w postaci zwiększonej zdrowotności populacyjnej? Który program tak naprawdę powinien być realizowany, bo tego mamy bardzo dużo, tak? I rzeczywiście program profilaktyki 2.40+, no mówimy o tym, że no, on działa, nie działa, ale de facto no, być może jest kwestia tutaj szerszego wyjścia do klienta, tak?
To nie jest trudne pytanie dla mnie. Ja bym przede wszystkim chciał, żeby zrealizowano te programy, które są programami screeningu populacyjnego, na które się wydaje ogromne pieniądze i w których można mieć ogromny efekt. Screening raka szyjki macicy, screening raka jelita grubego. Także oczywiście, to jest niezwykle ważne, projekt, który nie wiem dlaczego nie funkcjonuje do końca, ale myślę, że on zafunkcjonuje, kiedy może się będzie lepiej do tego przykładał w dobrym tego słowa znaczeniu POZ, poprzez to, że będzie miał jakieś nakładki informatyczne, no dziesiątki różnych rzeczy. To jest 40+, oczywiście, o których mówię. Kolejna sprawa to jest bardzo funkcjonalne moje konto internetowe IKP.
Tak.
Tak, które
duży będzie potencjał, nie?
Które ma bardzo duży potencjał, jest w tej chwili bardzo dobrze projektowane. To chylę czoła przed ministrem zdrowia i także przed panem ministrem Cieszyńskim, który no jednak doprowadził do kompletnej rewolucji, jeżeli chodzi o cyfryzację medycyny. I gdyby w tym ta moja aplikacja IKP dawała mi coraz więcej wskazówek zdrowotnych, tak, żeby analizowała także to, co ja robię. No, ja z tego korzystam, prawda? No, patrzę się na przykład, ile dziennie zrobiłem kroków. Jest to jak gdyby coś, co każdego dnia sprawdzam, tak? Czy zrobiłem te 10 tysięcy, nie zawsze mi się to udaje, kładę się z wyrzutami sumienia. No dobra, następnego dnia spróbuję to jakoś nadrobić. To taki przewodnik, takie prowadzenie za rękę za pomocą takiego systemu dużo by bardzo zmieniło, ale to jest wszystko przed nami i to idzie niezwykle szybko w tej chwili. I problem polega na tym, żebyśmy nie mieli także tych, którzy postponują tego typu działania, żeby jest niestety w istotny sposób ograniczyć. I ja też marzę o tym, żeby na przykład generalnie no trochę inaczej funkcjonował cały sektor ochrony zdrowia, dlatego że on powinien być jednak połączony w tej chwili z całym systemem socjalnym. Myślę sobie, że być może nawet nie powinno być Ministerstwa Zdrowia, powinno być
Ministerstwo... Do tego, co było, tak?
Tak, do tego, co było, że to było, powinno być takie Ministerstwo Polityki Zdrowotnej i Socjalnej, prawda? I połączenie tych elementów dawałoby, myślę, większą szansę na tym, żeby racjonalniej sprawować opiekę, bo ona jest immanentnie związana ze sobą, opieka pielęgnacyjna, prawda, z rehabilitacja szeroko rozumiana, działalność także ZUS-u z tym, co robi Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia. No, bardzo wiele przed nami. Ja sobie obiecuję, tak jak powiedziałem, najwięcej poprzez systemy, które w jakiejś mierze będą stymulowały mnie do dobrych wyborów zdrowotnych. W jakiejś mierze także myślę sobie, że nastąpi opamiętanie na Instagramie, TikToku, gdzie udzielane są jakieś zupełnie fałszywe informacje. No, 50% informacji na TikToku dotyczących szczepień to są fake newsy. To też zupełnie dramatyczna historia, tak? No więc musimy się nauczyć filtrować, dobrze wybierać.
Czyli dużo wiemy, ale nie musimy dojść z tą informacją. Tak. Uważam, że to jest właśnie chyba najważniejszy element, który jest teraz do wykonania. Jak dojść z informacją do tych pacjentów, żebyśmy mieli efekt?
Bardzo dziękuję. Było to kolejne czwartkowe forum, w którym udział wzięli pan profesor Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, oraz pani profesor Barbara Więckowska. Ja nazywam się Bartosz Majewski, dziękuję. A program realizował Paweł Gołębiowski.